Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam w to środowe popołudnie, wieczór. I zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj mówimy sobie na temat Błękitny Krzyż nadzieją w górach. A gościmy w naszym studiu w Toruniu i cieszymy się, że panowie przyjechaliście po to, by o tym ważnym temacie sobie porozmawiać. Od mojej lewej strony pan Jerzy Siodłak, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR.
Witam serdecznie.
Pan Jan Górniak, ratownik instruktor GOPR.
Witam serdecznie.
Pan Dawid Stec, ratownik medyczny GOPR.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I ksiądz Szczepan Gacek, ratownik instruktor GOPR.
Witam serdecznie.
Ratownicy GOPR, jeżeli chodzi o ogólnie, każdy myślę, że ma pojęcie, rozszyfrować skrót GOPR też potrafi. I gdybyśmy zapytali na ulicy, czy tak człowieka napotkanego, myślę, że mógłby powiedzieć no bez problemu, czym ten GOPR jest. Ale gdybyśmy mieli tak troszeczkę głębiej w ten temat wejść, to może do pana naczelnika pytanie. Czym jest GOPR, ratownictwo medyczne i tak dalej? Cała ta sfera związana z ratownictwem medycznym.
Samogórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest organizacją ratującą ludzkie życie w górach i trzy podstawowe cele nasze to jest ratowanie i niesienie pomocy ludziom jej potrzebującym właśnie w górach, profilaktyka, czyli zapobieganie tym wypadkom i trzecia rzecz to jest ochrona przyrody. Pracujemy w górach, jesteśmy wśród przyrody, więc cel też bardzo ważny. Ale czym jest ratownictwo górskie? No tutaj temat taki nieco filozoficzny, ale dla jednych jest to pasja, dla innych można rzec powołanie, jeszcze dla innych swego rodzaju hobby, a łączy się tu wiele elementów. Ktoś kiedyś powiedział, że powodów, dla których ludzie przychodzą do ratownictwa górskiego jest tyle, ilu tych właśnie przychodzących. I gdzieś tam tkwi właśnie ziarno prawdy. Łączy nas jedna wspólna idea, czyli niesienie pomocy ludziom potrzebującym w górach. Ono wzięło swoje korzenie z dawnych czasów, kiedy to na przełęczy dzisiaj świętego Bernarda, właśnie Bernardyni udzielali pomocy piechurom, przemytnikom, którzy przez tą przełęcz w Alpach przechodzili. No i ta idea ratownictwa rozwijała się przez lata i doszła do dzisiejszych struktur. Ratowanie ludzi w górach to właściwie łączenie dwóch rzeczy. Z jednej strony to tych umiejętności stricte medycznych, ratowniczych, z pasją i ukochaniem tego, czym są góry, czyli całym majestatem gór, ich pięknem. Wiele osób przecież chodzi po górach w Polsce, stąd też ta służba nasza jest dość znacząco potrzebna, dlatego że rocznie jest to kilka tysięcy różnego rodzaju interwencji, biorąc polskie góry od Bieszczad aż po Karkonosze, łącznie z Tatrami i nawet Jurą Krakowsko-Częstochowską. To kilka tysięcy wypadków, różnych tragedii, dramatów i właśnie ratownicy górscy, których w Polsce jest około 1600, ponad 90% są to wolontariusze, czyli ratownicy ochotnicy, ludzie różnych profesji, różnych zawodów, między innymi właśnie księża, lekarze, którzy swój wolny czas poświęcają w górach na niesienie pomocy ludziom.
Z tego, co słyszymy, są no, różne kategorie, nawet przy przedstawianiu wyszło, że jest ratownik instruktor, ratownik medyczny, no naczelnik wiadomo, odpowiedzialny też w pewnym stopniu za różne kwestie. Jeżeli chodzi o struktury, bo mamy góry w Polsce, mówimy ogólnie góry, ale mamy Bieszczady, mamy Karkonosze, mamy Tatry, mamy Beskidy. Czy również GOPR jest w tych strukturach jakoś, no brzydko zabrzmi, ale czy podzielony, czy jest jakiś podział, że mamy grupę beskidzką na przykład, czy grupy inne?
Mamy 7 grup regionalnych GOPR-u. My tu akurat reprezentujemy grupę beskidzką, ale mamy 2 organizacje, bliźniacze organizacje zajmujące się w Polsce ratownictwem górskim, czyli Górskie Ochotnicze i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. My ze sobą współpracujemy, aczkolwiek stanowimy 2 różne organizmy. Te 7 grup regionalnych zostało utworzonych po to, no oczywiście historycznie powstawały i sięgają swoją datą od 1952 roku, bo ratownictwo tatrzańskie swoimi korzeniami sięga 1909 roku. wynika z podziału właśnie na te pasma górskie w Polsce i różną specyfikę tych pasm. Stąd też różne dziedziny ratownictwa, dzisiaj bardzo specjalistyczne. Kiedyś ratownik górski praktycznie był takim omnibusem zajmującym się wszystkim, ale dzisiaj w dobie nowoczesnych technologii, nowoczesnych metod poszukiwania i sprzętu, którym się posługujemy, no jest taki dość stricte specyficzny, szczegółowy podział. My oczywiście mamy stałą łączność, reprezentujemy jedną organizację, jeden strój, nosimy wszyscy na piersiach błękitny krzyż, który jest naszym znakiem i symbolem od samego początku powstania tej organizacji, kiedy to generał Mariusz Zaruski tworzył Straż Górską, bo tak się ona wówczas nazywała oczywiście w Tatrach i tam były początki, była to czwarta na świecie organizacja ratownictwa górskiego, także możemy się tym tutaj bardzo pochwalić.
A dlaczego błękitny krzyż? Jakaś symbolika? Dlaczego on jest błękitny?
No, błękit krzyża wziął się zapewne od tego, że góry, niebo i generalnie w ratownictwie medycznym błękitny krzyż w różnych oczywiście odsłonach występuje. Stąd zapewne takie początki i taki zamysł generała Mariusza Zaruskiego. Razem z Mieczysławem Karłowiczem oni współtworzyli podwaliny tego ratownictwa górskiego w Polsce. I kosodrzewina, gałązka kosodrzewiny, która towarzyszy ratownikom nie tylko na ich odznace, ale również jest takim symbolem żegnania ofiar gór, gdzie odprowadzając tych, którzy w tych górach zginęli, ratownicy górscy przykładają do tego taką właśnie symboliczną gałązkę kosodrzewiny. To taki symbol i on nas też charakteryzuje i odróżnia pośród różnych innych odznak służb ratowniczych górskich na świecie.
Pan Jan jest ratownikiem instruktorem.
Tak.
Jakie są zadania odróżniające od ratownika medycznego czy od innych kategorii? Czym się charakteryzuje ta praca, czy ta posługa, czy no, to, ta służba, moglibyśmy powiedzieć?
Funkcji ratowniczych w naszej organizacji jest kilka. Ja bym to może podzielił wpierw na dwa kierunki. Jeden kierunek to jest to, co jakby dotyczy, czy wynika z funkcjonowania naszej organizacji jako stowarzyszenia, czyli osób, które funkcjonują u nas jako ochotnicy, jako wolontariusze, prawda? Mamy też małą część osób, które są zatrudnione na etacie w naszej organizacji. Stanowią taką po prostu podstawę, bazę. Pełnią rolę tego takiego zabezpieczenia podstawowego, ażeby to wszystko mogło funkcjonować. Natomiast w tej strukturze ochotniczej mamy, począwszy od początku, kiedy dany kandydat przyjdzie do nas, on zostaje najpierw stażystą na bardzo krótki okres czasu. To jest taki czas po egzaminie wstępnym do GOPR-u, kiedy ta osoba musi sprostać wymogom nałożonym przez właściwie nasz statut, ażeby zostać kandydatem. Ten okres kandydacki trwa już nieco dłużej, bo on trwa od 2 do 5 lat. Wtedy ten młody człowiek zazwyczaj przygotowuje się, szkoli, uczy do tego, aby zostać ratownikiem. Ratownik to już jest taka osoba, która, no, można by powiedzieć, w sposób samodzielny może pełnić tą rolę i funkcję niesienia pomocy w górach. Następnie mamy starszego ratownika, czyli takiego ratownika, który został jeszcze lepiej, bardziej wyszkolony i poznał głębsze tajniki ratownictwa. Następnie już mamy stopnie instruktorskie, właściwie jest jeden stopień instruktorski. Ostatnim, można powiedzieć, stopniem to jest starszy instruktor. No, stopień uzyskiwany właściwie ze stażu instruktorskiego. Natomiast rola instruktora, czyli między innymi moja, polega na tym, że my jako instruktorzy zajmujemy się tą młodą częścią naszej organizacji. czyli począwszy od kandydatów do właściwie uzyskania najwyższego stopnia poprzez niektóre z tych osób. Jesteśmy cały czas z tymi ludźmi, zajmujemy się szkoleniem tych ludzi, przygotowywaniem tych szkoleń, prowadzenie tych szkoleń, prowadzenie też, bym powiedział, takie indywidualne poszczególnych osób, bo to jakby szkolenie w GOPR-ze nie polega tylko i wyłącznie na tym, że dany człowiek przyjeżdża na, czy przychodzi na konkretny kurs, szkolenie, ale my cały czas ze sobą w pewien sposób funkcjonujemy, żyjemy, prawda? Więc cały czas naszym zadaniem instruktorów, czyli można by powiedzieć osób o większym doświadczeniu i większych umiejętnościach, jest to, żeby tych młodych uczyć i przekazywać im tą sztukę ratowania.
A czy każdy może zostać ratownikiem?
Ratownikiem właściwie może zostać...
Jakieś ograniczenia?
Może zostać każda osoba. Znaczy są, powiedzmy, takie ramowe warunki, które kandydat na kandydata musi spełnić. To jest, wynika też właściwie z uwarunkowań prawnych naszej organizacji, ale to głównie jest wiek, który ogranicza danego kandydata. I oczywiście pierwszym takim etapem dopuszczającym jest egzamin wstępny. Ten egzamin wstępny składa się z różnych elementów. Właściwie każda grupa regionalna ten egzamin wstępny ma troszeczkę inny. Jest to wypadkowa specyfiki gór, prawda? W związku z tym w naszej grupie regionalnej, gdzie ratownictwo dotyczy w dużej mierze narciarstwa, kładziemy duży nacisk na jazdę na nartach. Nasz kandydat w Beskidach musi być bardzo dobrym narciarzem, prawda? W górach, gdzie specyfika gór jest taka, że jest więcej, nie wiem, tematów na przykład wspinaczkowych, egzamin wstępny dotyczy elementów wspinaczki skalnej na przykład, prawda? Oczywiście znajomość terenu też jest bardzo istotna, dlatego że tej topografii, tej znajomości terenu nie da się nauczyć w ciągu krótkiej chwili. To jest wiedza wyniesiona z tego, że ktoś w tych górach po prostu bywa, jest dużo i zna te góry bardzo dobrze. To są jakby te podstawowe wartości, które kandydat na kandydata, na ratownika musi znać, ażeby zostać przyjęty do naszej organizacji. Dalsze elementy, typowe sprawy związane już z aspektem ratownictwa medycznego, elementy, które stricte jakby wiążą się z udzielaniem pierwszej pomocy w specyficznych warunkach w górach. To wszystko ta osoba, jak już zostanie przyjęta w nasze struktury, u nas się nauczy. Tego nie musi umieć, też nie ma skąd pewnych rzeczy wiedzieć, prawda? Natomiast te podstawowe rzeczy są wymagane, także jak najbardziej nie ma tutaj innych barier, żeby zostać naszym ratownikiem. Mhm.
Dziękuję. Tak patrzę na pana Dawida, ratownik medyczny też, tak, przy okazji. Czyli już taka bezpośrednia pomoc, jeżeli dobrze dedukuję, uczestnictwo w akcjach i takie już bezpośrednie ratowanie życia pewnie. Natomiast oprócz tego, że poproszę pana o taką charakterystykę pracy, czym się różni od tego nazewnictwa chociażby, o takie granice, jeżeli można powiedzieć, granice ratowania. Coś się dzieje, ktoś jest w potrzebie, okazuje się, że jakiś sygnał dotarł do stacji, ale warunki pogodowe i tak dalej. Na co zwracamy uwagę? Czy za wszelką cenę biegniemy i tak dalej, czy są pewne jakieś ograniczenia. Jak to po kolei, może tak będzie łatwiej, jak to po kolei wygląda? Przychodzi wezwanie, przychodzi jakiś taki sygnał, że coś się dzieje, ktoś jest w potrzebie. To jest tak. Przychodzi z reguły wezwanie prosto do centrali ratownictwa górskiego, bo każda z grup regionalnych ma swoją centralę i tam te numery alarmowe, które wybierają turyści potrzebujący pomocy, są przekierowywane.
Możemy powiedzieć te numery?
Tak, to bardzo istotne numery w ratownictwie górskim przede wszystkim. Jest to numer 985, taki trzycyfrowy, i jeszcze jeden numer 601-100-300. Te dwa numery funkcjonują jednocześnie. No i wszystko zaczyna się od tego, że ten czerwony nasz telefon zadzwoni. W zależności od tego, gdzie dane zdarzenie ma miejsce, to takie czynności, takie procedury zostają uruchamiane. Jeżeli chodzi o specyfikę działania ratowników górskich, jest ona bardzo szeroka. No bo można powiedzieć, że zaczynamy ratować od jaskiń, czyli pod ziemią. Ratujemy również na ziemi. Później ratujemy ludzi będących w niebezpieczeństwie gdzieś nad ziemią, zawieszeni na wysokościach. Jak również ratujemy i z powietrza. Dlatego ta specyfika jest dość szeroka i też nie jesteśmy w stanie na daną akcję, na każdą z tych akcji być przygotowani tak jak w karetce pogotowia. W karetce pogotowia jest sprzęt potrzebny do realizacji każdego z zadań, które pogotowie ratunkowe ma spełniać. U nas nie jest to możliwe, bo byśmy musieli jeździć autobusami z przyczepą, żeby ten sprzęt móc zabrać, prawda? To też po przyjęciu takiego zdarzenia i poznaniu specyfiki działania, w jakim terenie będziemy działać, udajemy się do takiej szafy wyprawowej i zabieramy ten potrzebny sprzęt, który jest przygotowany do danego przypadku. I następnie realizujemy to w ten sposób, że koordynatorem tej akcji jest ratownik w centrali, kierownik dyżuru. Jest również kierownik akcji na miejscu zdarzenia. Oni między sobą współpracują, rozmawiają, koordynują całą tą akcję. No i z reguły taki kierownik właśnie wyznacza rolę poszczególnym ratownikom na miejscu działań. Jeżeli chodzi o role, to one są przypisane tak jakby z urzędu. No, każdy wie, w jakiej działce czuje się najlepiej. I generalnie, jeżeli chodzi o system szkolenia w GOPR-ze, no to wiele ratowników osiąga ten stopień najwyższy, czyli instruktorski. A później każdy próbuje odnaleźć tą swoją działkę, w której się czuje najlepiej, która go bardziej pasjonuje, ale mimo to jest i tak na tym poziomie instruktorskim bądź starszego ratownika wyszkolony tak samo jak inni ratownicy. Moja rola ratownika medycznego zaczęła się po zdobyciu tytułu instruktora ratownictwa górskiego. No takie moje powołanie, tak? Chciałem akurat w tej dziedzinie jeszcze kształcić się bardziej. Bo większość ratowników, znaczy wszyscy ratownicy mają wyszkolenie na poziomie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jest państwowy tytuł ratownika. No a żeby każdy z nas, jeżeli traktuje coś jako swoją pasję, to wykonując ją chcemy być jak najlepsi, prawda? I dążymy do tego. I tak jeżeli ktoś zahaczył, znalazł tą swoją dziedzinę, w którą by chciał pójść bardziej, no to realizuje się i szkoli w danej dziedzinie bardziej. To też ja rozpocząłem studia medyczne, no i ukończyłem je. Samo to, że jestem tym ratownikiem medycznym, to też by nie wystarczyło, ale pogłębiam tą moją wiedzę, jeżdżąc również w pogotowiu ratunkowym. No i te przypadki, które tam zobaczę, mogę to przenieść również na ratownictwo medyczne w górskim pogotowiu ratunkowym i może czuję się trochę lepiej w tej dziedzinie. Aczkolwiek są też ratownicy, którzy
pasjonują się ratownictwem jaskiniowym i idą w tym kierunku. Kształtą się bardziej już szkoląc się częściej na właśnie szkoleniach związanych z ratownictwem jaskiniowym, czy też ratownictwem śmigłowcowym. No i tak to wygląda w naszej organizacji.
Na koniec księdza chciałbym zapytać, bo no zdarzają się przypadki, że ksiądz też posługuje, oprócz takiego typowego sprawowania sakramentów, spowiadania, no odprawiania Eucharystii w parafii, że realizuje też jeszcze no jakby takie powołanie w powołaniu. Tak mi się to troszeczkę nasuwa, takie może skojarzenie, taka nazwa. Natomiast no jeżeli to jest, nie jest pytanie zbyt osobiste, to chciałbym zapytać księdza, co księdza skłoniło do tego, by zostać no, ratownikiem i instruktorem też z tego, co mówiliśmy na początku GOPR-u.
Znaczy, zostałem wyświęcony w 1974 roku i zostałem posłany do Szczyrku. I tam za pierwszą pensję, tak bym może powiedzieć, nie? Kupiłem sobie narty i cały sprzęt narciarski. Co nie było mile widziane przez tych, którzy się dowiedzieli o tym, że sobie taką rzecz kupiłem. Ale wykorzystałem to, ponieważ lubię jeździć na nartach, do jeżdżenia na tych nartach, bo ośrodek narciarski w Szczyrku był olbrzymi wtedy i ruch był niesamowity. I miałem też kontakt bardzo szeroki z ratownikami, którzy pochodzili ze Szczyrku i pochodzą ze Szczyrku, bo jeszcze żyją. I miałem z nimi kontakt bardzo szeroki. Widziałem, co oni robią. Nie? Ile oni dają wysiłku w tym temacie, by komuś pomóc, skrócić jego cierpienie, czy w ogóle, żeby go sprowadzić z tych gór na dół i oddać go we właściwe ręce. Nie? No i przy tej okazji tego nastawienia pozytywnego zdałem egzamin wstępny. Wtedy nie było to łatwe ze względu na to, że ja jestem księdzem, a wtedy panowała jeszcze komuna. Ale jakoś mi się to wszystko poudawało, że Pan Bóg tak chciał. I w roku 1981 złożyłem przyrzeczenie ratownicze i od tego czasu stałem się ratownikiem. Co skłoniło? Ja myślę, że czytając Ewangelię można znaleźć tekst przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. I każdego ratownika ta przypowieść w jakiś sposób dotyczy. Nie? Tym bardziej powiedzmy, że ja to wziąłem jakoś do serca, żeby nieść tym ludziom pomoc. Bo to nie tylko jest to, że ja jako ratownik powiedzmy udzielam pomocy, ale też udzielam ludziom pomocy jako duszpasterz. Bo nie można dwóch rzeczy oddzielać od siebie. Duszpasterstwo i ratownictwo, dlatego że zachodzą takie potrzeby, w których jedną ręką się trzyma akie, a drugą się rozgrzesza. Miałem takich przypadków wiele i myślę, że to nie była żadna przeszkoda w tym, żeby robić jedno i drugie z pożytkiem dla poszkodowanego, tak ratując jego ciało, jak i ratując jego duszę.
A czy ksiądz powiedział właśnie, że brał udział w akcjach, tak? Czy bierze w dalszym ciągu udział w takich akcjach typowo ratujących życie, czy kierujecie się do potrzebujących? A jak koledzy, koleżanki, bo koleżanki też, tak? Kobiety też tak. W waszych szeregach pojawiają się?
Jesteśmy grupą, która Beskidzką, która szczyci się tym, że mamy właśnie 6 księży i mamy największą ilość kobiet. Także te rzeczy, o których się dzisiaj mówi, o parytetach, to myśmy już dawno do ratownictwa górskiego wprowadzili. Tak, i panie, trzeba powiedzieć, czasem wpędzają w kompleksy naszych panów ratowników tym, że naprawdę niczym nie ustępują mężczyznom w tej roli. Także, a zadanie jest odpowiedzialne i czasem ciężkie fizycznie do wykonania. Ja się ogromnie cieszę, że jako naczelnik, czyli ten główny strażnik ratownictwa górskiego w grupie mam ludzi o różnych zainteresowaniach, różnych profesjach i ratowników księży, o czym tu mówił ksiądz Szczepan, był tak naprawdę w grupie Beskidzkiej pierwszym ratownikiem księdzem, w ślad za nim poszli inni. dzisiaj młodsi koledzy stażem doskonale czują się w tej roli. Ktoś by powiedział, no ratownik ksiądz to tylko sprawowanie mszy, spotkania przy okazji świąt. Nie, to absolutnie, owszem tak, ale ci księża ratownicy to są liniowi, pierwszoliniowi ratownicy z najwyższymi stopniami. Tak jak ksiądz Szczepan jest instruktorem ratownictwa górskiego, to żeby zostać instruktorem ratownictwa górskiego, to jest minimum 10 lat wytężonej służby w ratownictwie górskim. To są pewne minimalne ilości godzin, które w tej służbie trzeba rocznie spędzić. Jest to duży wysiłek. No, wykonujemy to z pasji. Tak jak powiedziałem na samym początku, nasze zaangażowanie wynika z różnych powodów takich, że chcemy się realizować, ale każdy tutaj przychodzi dobrowolnie i dobrowolnie pod słowem honoru przyrzeka, że będzie pomagał innym. Także spotkanie księdza ratownika w Beskidach nie należy do rzadkości na służbie. Czasem to wśród poszkodowanych budzi zainteresowanie albo, no nie powiedziałbym, że strach, bo jeżeli ktoś jest na stoku i mówi, no to już ze mną tak źle, że od razu zamiast ratownika przyjechał również i ksiądz udzielać pomocy. Ale jest to niesamowite, że spotykają się ludzie różnych profesji, w różnych zawodów, ludzi o różnym stopniu wykształcenia. Od rolników po profesorów uczelni, którzy działają naprawdę w sposób zaangażowany. Jesteśmy wszyscy jak jedna wielka rodzina. No, łączy nas jedna pasja, to co mówimy tutaj dzisiaj cały czas, czyli chęć niesienia pomocy ludziom w górach jej potrzebującym. Właściwie biorąc pod uwagę postaci księży, to można powiedzieć, że w każdym formacie.
Dziękuję. Czyli mamy już taki obraz nakreślony, a jeszcze do księdza pytanie. No w takim razie, jak koledzy i koleżanki, bo już wiemy, że koleżanki też są, patrzą na to, że ksiądz jest księdzem, że jest wśród nich ktoś, no, kto nosi koloratkę czy sutannę pewnie czasem też.
Znaczy to jest tak, że trzeba się wtopić w tą grupę ludzi, czyli chcąc, żeby być szanowanym, to trzeba innych szanować. To jest jedno, a drugie, trzeba być jednym z nich. Tylko, że ja wychodzę z założenia, że nie trzeba być równiejszym, tylko równym. Chodzi o to, że ja reprezentuję to, że jestem kapłanem i nie mogę od tej postawy odejść. Wszędzie jestem tym, kim jestem. I tego się wcale nie zapieram. I oni sobie to doceniają, że potrafię iść z nimi, powiedzmy, do restauracji, na przykład po spotkaniu na wspólnym pogrzebie naszego kolegi. No, czasem się tak zdarza, że najczęściej to się spotykamy przy takich okazjach właśnie. No, ale mówię, to też jest taka okazja do spotkania się z tymi ludźmi. I jeszcze w takim miejscu, bo czasem to różnie bywa i różnie patrzą na to właśnie. Ale to nie o to chodzi, bo wspólnie razem działamy i dalej pełnię służbę, pomimo że właściwie powinienem już odejść na stan spoczynku, ale ze względu na stan, powiedzmy, zdrowia pełnię dyżur w centrali. I uznałem, bo tam uważałem, że ratownictwo to jest tylko powyżej drogi, a tu się okazuje, że poniżej drogi, bo tak mamy stację ustrukturowaną, że tam jest więcej roboty i bardziej ta robota jest odpowiedzialna, bo ode mnie zależy, żeby komuś podesłać karetkę pogotową, jak zwiezie poszkodowanego, czy wezwać śmigłowiec, czy posłać mu grupę ratowników, żeby mu pomogli zadziałać w terenie. I myślę, że ta rola w centrali jest bardzo ważna, bo oprócz tego, że no bo akurat się znam dosyć dobrze na radiostacji, na kontaktach przez radio, to jest drugi ratownik, który jest dyżurnym tej stacji, odpowiedzialnym za koordynowanie znowu ratownikami i on się tym zajmuje, także jest podzielony system pracy w zależności od tego, kto czym się ma zająć, żeby to wszystko było funkcjonalne w terenie. Poza tym, że wchodzę w te struktury i jestem razem z tymi ludźmi, to dostrzega właśnie to, że ci ludzie zupełnie inaczej reagują, zachowują się, postępują. Takie małe zdarzenie miałem kiedyś, jak poszedłem odwiedzić kolegów z grupy podhalańskiej na Maciejowej. Tam kiedyś ten wyciąg chodził, w tej chwili jest nieczynny, ale myślę, że na przyszły rok uruchomią go. I kolega wchodzi do dyżurki, bo wchodził pierwszy, ja za nim, i mówi do kolegów tak: słuchajcie, teraz proszę nie kląć, bo z nami będzie ksiądz. No i wszyscy kulturalnie piliśmy herbatę bez przekleństw.
Czyli jest jakiś taki wpływ?
No jest jakiś wpływ, tak.
No i dobry, choćby przez takie gesty. Ja chciałem wrócić do przyrzeczenia ratowniczego, o którym pan naczelnik powiedział. Może przeczytamy, nie wiem, czy może któryś z panów, bo ja mogę też, ale to będzie w waszych ustach brzmiało tak, chyba tak trochę inaczej.
Tak naprawdę tradycja, i to jest kultywowane już tak naprawdę przez kolegów, jak tak mówiłem, zaczęło się od generała Mariusza Zaruskiego, czyli ponad 100 lat, że na ręce naczelnika nowi ratownicy, którzy zakończą ten pierwszy okres stażowy, składają uroczyste przyrzeczenie. Słowa tej roty są niezmienne właśnie praktycznie od ponad 100 lat i to naczelnik czyta rotę, a ratownicy za nim powtarzają. Możemy rzeczywiście przytoczyć słowa tej roty, a brzmią one w sposób następujący. Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki naczelnikowi potwierdzam. To jest pełna treść tej roty. Ono zostało ułożone 14 czerwca 1910 roku właśnie przez generała Mariusza Zaruskiego. I praktycznie w niezmienionej formie do dzisiaj, znaczy dla ratownika tak naprawdę jest to bardzo uroczysty moment i moment, kiedy zdajemy sobie tak naprawdę, przyrzekając przed innymi kolegami, bo to się dzieje w takim raz w roku uroczystym dniu, my to nazywamy Dniem Ratownika, naszym świętem, gdzie wszyscy na stojąco są świadkami tego momentu i tutaj już nie można się wyprzeć, że ktoś nie złożył przyrzeczenia. To zobowiązuje do tego wszystkiego, co potem w górach robimy, przede wszystkim nakłada na nas ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka, czyli tego poszkodowanego, ale również za ratowników i kolegów, z którymi współpracujemy, bo ratownictwo górskie, no, trzeba powiedzieć otwarcie, w wielu dziedzinach, w wielu aspektach niesie ze sobą pewne ryzyko. I do nas na bieżąco należy ocena tego ryzyka. My nie jesteśmy ludźmi niespełna rozumu, czy ludźmi, którzy się nie boją, czy nie mają strachu. Wręcz przeciwnie, doświadczony ratownik to jest taki ratownik, który ten strach w sobie ma i jest w stanie wyznaczyć sobie granicę, do której może dojść, a za którą niestety, ale powoduje to już zagrożenie i dla niego, i dla innych, łącznie z tym poszkodowanym. Tak naprawdę w terenie, w warunkach takich górskich, to są często trudne decyzje i właśnie ta rota przyrzeczenia o tym mówi, że dobrowolnie przyrzekam i to ja o tym decyduję.
To jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa, jak przysięga pewna, tak, którą składamy, ale zapytam, czy ratowników, czy łatwo być wiernym temu przyrzeczeniu, które się składa? Czy przychodzą takie momenty, że gdzieś tam w głowie się myśli: no może nie, może jednak, bo mam, nie wiem, rodzinę, mam bliskich, mam dla kogo żyć, tak. Czy takie myśli pojawiają się w głowach i co wtedy ewentualnie, jeżeli są takie sytuacje, co wtedy pomaga pójść i ratować człowieka?
Na pewno nie jest to łatwe. Tak jak ksiądz zauważył, na różnym etapie życia człowieka inaczej się patrzy, prawda, na tą rolę. No i na te słowa, które każdy z nas kiedyś gdzieś tam wypowiadał, prawda? Czy może jeszcze tak woli takiego trochę wstępu do tego. Trzeba też zdawać sobie sprawę, czy być świadomym tego, że my jako ratownicy nie działamy brawurowo w pojedynkę. Ratownictwo polega na pracy zespołowej. Praca zespołowa jest w naszej profesji bardzo ważna. Pracujemy razem, wspieramy siebie nawzajem. Każdy ratownik każdemu ratownikowi też pomaga. Stanowi takie oparcie, doradztwo, pomoc. Także w pewnym sensie wszystkie takie trudne sytuacje nie znosimy pojedynczo, jeżeli mogę to tak powiedzieć. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o zapał do pracy, zapał do ratownictwa w górach, taką gibkość w podejmowaniu decyzji, czasami szalonej decyzji, ona też ewoluuje, prawda? Bo ja to tak przynajmniej ze swojej autopsji pamiętam, ze swojego życia, kiedy byłem młody, nie miałem rodziny, inaczej na to patrzyłem, wręcz się cieszyłem, jeżeli coś się działo, prawda? Zostałem wezwany. Na początku nawet się nie zastanawiałem nad tym, co mnie czeka i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony też patrzyłem z ufnością na moich starszych kolegów, prawda? Zawsze byli taką dla mnie takim wsparciem i taką barierą tego bezpieczeństwa, prawda? Natomiast obecnie z perspektywy życia też już w rodzinie, kiedy mam dzieci i tak dalej, człowiek inaczej też na to wszystko patrzy, prawda? Też człowiek ma inny jakby poziom też odpowiedzialności za rodzinę, tego czasu też tak relatywnie oceniając jest zdecydowanie mniej. Także to podejmowanie decyzji jest inne. Nie chcę powiedzieć, że trudniejsze, ale inne, prawda? Jest obarczone innymi wartościami. Dlatego to, co jest, bym powiedział, piękne w naszej organizacji, to to, że nasza organizacja skupia szeroką grupę ludzi. To są nie tylko różne profesje, nie tylko różne wręcz środowiska, ale to jest też przede wszystkim różny wiek. I tak to troszeczkę jest, co zresztą ksiądz Szczepan zauważył, że młodsi ludzie szybciej się garną do tego, żeby iść i działać w terenie, bezpośrednio tam, gdzie wydarzyło się jakieś zdarzenie. Starsi ludzie, starsi ratownicy znajdują swoje miejsce w innych punktach, które też są bardzo ważne, jak choćby stacja centralna, gdzie trzeba zadbać o komunikację, o sprzęt, o organizację i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, uważam, bardzo, bardzo ładne w naszej organizacji, piękne bym powiedział, to, że my w siebie nawzajem uzupełniamy po prostu. I myślę, że ta praca właśnie zespołowa i to, że mamy obok siebie innych ratowników, powoduje to, że podjąć decyzję nam w kontekście różnych odpowiedzialności, które każdy w życiu u nas ma i każdy inaczej też patrzy na to, co w górach nas może spotkać, jest nam zdecydowanie łatwiej.
Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc do rozmowy za moment wrócimy. Państwu przypomnę, że rozmawiamy sobie dzisiaj na temat Błękitny Krzyż nadzieją w górach i zapraszam Państwa do telefonowania do naszej audycji. Dla widzów z Polski Północnej numer telefonu 56, to kierunkowy, 657 0011, z Polski Południowej końcówka 12. Dla widzów z zagranicy 657 00 13 i 14. Użytkownicy w sieci w naszej rodzinie dzwonią pod dwa numery telefonów 536 600 300 i 536 600 400. Proszę bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam spytać, czy w każdym wieku można zostać ratownikiem górskim,
ma na imię?
Czy tylko młodzi ludzie?
Dobrze, to w takim razie odpowiemy. Czy w każdym wieku można zostać, zacząć się uczyć, tak?
Ja o tym wspominałem na wstępie, że jest bariera wiekowa, nie powiedziałem o granicach. No obecnie osoba, która ukończy, znaczy do momentu ukończenia 40 lat, może starać się o to, ażeby zostać naszym ratownikiem. Powyżej niestety nie. To jest warunek formalny naszej organizacji. Na dzień dzisiejszy, prawda?
Dolna granica 18 rok życia.
Dolna oczywiście 18 rok,
tak. Samemu decyzję podjąć. Rodzice nie mogą pomóc w podjęciu decyzji, jeżeli ktoś jest młodszy. Pięknie mówicie panowie o takiej wspólnocie między wami. Natomiast ja chciałbym też zapytać, bo to jest taka jakby podstawa, ale jaka jest relacja do tego, któremu spieszycie z pomocą? Czy jakaś więź relacji się nawiązuje? Czy są takie sytuacje może, które szczególnie pamiętacie, czy jakieś osoby, bo mamy świadomość, że bardzo często jest tak, że spotykacie taką osobę na kilka chwil, prawda, w swoim życiu. Czy jak traktujecie tych, do których ruszacie z pomocą?
Nasze relacje z poszkodowanym są trochę dłuższe niż tych ratowników z pogotowia ratunkowego. Dlaczego te akcje często trwają kilkadziesiąt minut, nawet przedłużają się do kilku godzin. Więc rola ratownika, który jest tuż przy osobie ratowanej, jest rolą bardzo istotną, dlatego że ten ratownik będący z tą osobą twarzą w twarz ma za zadanie wspomagać go psychicznie. Często niestety urazy, które poniosła osoba ratowana, dołują go psychicznie. No i ta rola jest dość szczególna tego właśnie ratownika, który ma się nią zająć bezpośrednio. I te relacje nawiązują się w trakcie tej rozmowy. Dlatego świetnie sprawdzają się tutaj osoby z wykształceniem psychologicznym. Mamy też właśnie takich ratowników po psychologii w naszych szeregach. Myślę, że doświadczenie i obycie też prowadzi nas przez to opiekowanie się tą osobą, prawda? Tak więc ta rola ratownika jest tu dość istotna. I myślę, że kształtuje się przez całą służbę w pogotowiu. W latach oczywiście. Mhm,
dziękuję. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam Krótkofalowiec z Krakowa, SO9 ADR. Witam szczególnie ojca Szczepana, krótkofalowca. No nie wspomniał, ojciec nie pochwalił się wrodzonej skromności, że jest krótkofalowcem. Ale w naszej niejako branży to pytanie i prośba do ojca Szczepana o nieco naświetlenie. Jak wyglądała łączność w latach 60., może w 70. w pogotowiu górskim, kiedy zaczął królować wówczas wspaniały radiotelefon Klinek, wykonany przez inżyniera Wojciecha Nietykrze w Warszawie. To wspaniały krok milowy. Może ojciec zechciałby naświetlić parę słów, bo przecież to był okres głębokiej komuny, gdzie łączność radiowa to było B, a szczególnie jeszcze w rękach ratowników górskich, czyli ludzi wolnych z myśli i duchu. No to już w ogóle było zaburzenie totalne porządku komunistycznego. Jak ogromną pomoc zaczął stanowić ten radiotelefon właśnie wtedy, końcem lat 60., kiedy pojawił się w pogotowiu górskim. Może ojciec Szczepan zechciałby parę słów na ten temat. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
To znaczy, zanim nastąpiło powstawanie poszczególnych grup w ratownictwie, czyli tak zwane górskie pogotowie ratunkowe w Beskidach, w Podhalu, czy w tych szeregach tych gór, w Karkonoszach, to wpierw zaistniała taka sytuacja, gdzie przy pomocy właśnie KF-u dokonała się łączność pomiędzy wzywającym pomocy w Tatrach, a stacją Zakopanem. I to był po prostu ktoś, kto nazwał jakby cudem techniki. I tutaj wtedy zauważyli, że jakże bardzo jest potrzebny właśnie taki radiotelefon. Tylko, że wtedy były takie czasy, jakie były, więc wszystko się tworzyło dopiero. I dopiero jak już powstał GOPR, wtedy właśnie pan Nitryszka skonstruował Klimka, gdzie rozmawialiśmy przez tą radiostację. Ona chodziła na częstotliwości 41 MHz i coś tam. Potem ulepszona radiostacja, która się nazywa Radmor, ale to już była na większą skalę, była produkowana. I te łączności były o tyle lepsze ze względu na moc, którą one posiadały. Potem przeszliśmy na częstotliwość 80 mega i długośmy na tym pracowali, a w tej chwili już pracujemy na radiostacjach cyfrowych. Także tutaj zeszliśmy już z tego 70 i z 80 mega, a jesteśmy na UKF-owych częstotliwościach, ale cyfrowych, czyli tam 140 tam powyżej jesteśmy. Także dzisiejsza łączność radiowa pomaga nam szybciej dotrzeć do poszkodowanego i koordynować służbę w terenie, to jest jedno. A drugie, przy dzisiejszej łączności telefonicznej jeszcze łatwiej, dlatego że przy pomocy telefonów, które używają turyści, możemy ich po prostu zlokalizować szybciej i nieść im tą pomoc. Także jest czas skrócony niesienia pomocy poszkodowanym.
Mhm. Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwami Radio Maryja. Halo?
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał. Kogo witamy?
Mówi Danuta z okolic Sanoka. Witam ojca Grzegorza i wspaniałych gości w studio. Bardzo, ale to bardzo dziękuję telewizji Trwam za ten piękny program.
Gościom dziękuję.
Witam szczególnie księdza i ratowników. I mam taką ogromną prośbę. Pamiętajcie, panowie, ile razy pojedziecie do wypadku, do tych chorych ludzi, bardzo ważne jest dobre słowo i uśmiech. To pamięta się długo. Ja często mam kontakt z ratownikami i to wpływa bardzo na chorego człowieka. To się naprawdę długo zapamiętuje. I życzę wam tyle powrotów, ile wyjazdów, żeby nigdy nie dochodziło do żadnych tragedii właśnie w górskim ratownictwie, żebyście nie mieli kłopotów. Życzę przede wszystkim siły Bożego błogosławieństwa i tej opatrzności Bożej. I mam jeszcze taką ogromną prośbę. Nie wstydźcie się swojej gwary. Proszę, porozmawiajcie chociaż chwilę gwarą góralską. Ja mam ogromną słabość do górali, bo męża mam tak pół na pół górala, ale z całego serca dziękuję za ten program. Pozdrawiam ojca. Bardzo dziękuję za połączenie i szczęść Boże. I jeszcze raz życzę siły i Bożego błogosławieństwa. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, Pani Danuto. Może gwarą coś odpowiem.
No, wszyscy słuchają i godomy językiem zrozumiałym. Po góralsku nie będziemy rozmawiać, ze względu na to, że inni tej gwary mogą nie zrozumieć nawet. Siedzimy sobie i gworzymy na ten temat, co byście lepiej rozumieli, kam idziemy, po co idziemy i komu służymy. A wy, co byście bezpiecznie po górach chodzili i czasami nocy słuchali.
No, ale prawda jest taka rzeczywiście, że gwara góralska i góralszczyzna to nie przypadek, bo pierwsi ratownicy górscy byli właśnie góralami z Zakopanego. Tak. I nawet nazwa tej radiostacji inżyniera Nietykrzy, Klimek. Klimek, skąd ta nazwa? No, Klimek Bachleda, ratownik właśnie górski, który poszedł ratować turystę w ścianie, o ile dobrze pamiętam, Młynarza.
Małego Jaworowego.
Małego Jaworowego, tak. I gdzie wszyscy mówili, nie idź, bo warunki są takie, a on mówi, nie, tam trzeba iść, bo tam jest człowiek, tam trzeba iść. No i poszedł, niestety zginął, nie wrócił. No dla upamiętnienia między innymi właśnie tej postaci, nazwa tej słynnej radiostacji, o której przed chwilą mówiliśmy, to była właśnie nazwa Klimka, Klimek i tak się to przyjęło.
Pani Danuta wspomniała o tym pierwszym wrażeniu, które mają no, poszkodowani pewnie ci, którzy gdzieś tam się w pobliżu znajdują, jeżeli chodzi o spotkanie z ratownikiem medycznym, czyli ten uśmiech, dobre słowo, jakaś taka pewnie delikatność, bo czasami rzeczywiście was zapamiętują pewnie na chwilę, tak? To jest spotkanie być może jednorazowe w życiu. Ja chciałbym zapytać panów, jakie cechy powinny mieć w takim razie no, najpierw kandydat, ale przede wszystkim już taki dobry ratownik górski.
O cechach to można długo by rozmawiać, tak na dobrą
Mamy
sprawę.
Mamy troszeczkę czasu.
Natomiast faktycznie jest to niebywale istotne, kiedy podchodzi się do tego człowieka, który no, jest w jakiejś sytuacji niebezpieczeństwa. I z punktu widzenia ratownika czasami wydawać by się mogło, że nie ma to większego znaczenia. Ważniejsze jest zaopatrzenie ran i wykonanie czynności typowo medycznych, prawda? Natomiast faktycznie to wsparcie psychologiczne, duchowe jest bardzo ważne. My tego też uczymy. Uczymy młodych ludzi, w jaki sposób powinni się zachować, w jaki sposób podchodzić do osoby ratowanej, wręcz z której strony podchodzić, jakie ruchy pierwsze wykonać, po to, żeby tej osobie, mówiąc krótko, ulżyć, pomóc, prawda? Natomiast cechy. Ja myślę, że to wszystko, znaczy cała ta ścieżka, która jest, którą musi przejść kandydat od momentu rozpoczęcia tej drogi do momentu, kiedy on zostanie już faktycznie tym ratownikiem, to ta ścieżka weryfikuje tych ludzi i, mówiąc tak trochę brutalnie, odcina tych, którzy się może i do tego nie nadają, a pozostają ci, którzy się nadają, dlatego że ratownictwo górskie są momenty, kiedy daje satysfakcję, tego nie można powiedzieć, ale przede wszystkim to jest poświęcenie, prawda? Jeżeli to nie wynika z człowieka, nie wynika z jego przekonania, no, nie wynika to jakby z jego serca, prawda? To on się będzie męczył w tej roli. A jeżeli on idzie z sercem do tej osoby ratowanej, to jestem przekonany, że zachowa się w ten sposób, że ta osoba będzie zadowolona. Przepraszam, może to jest kolokwializm w tym momencie, ale na pewno ta pomoc będzie inaczej wyglądać, niżeli przyszedłby ktoś, kto traktowałby to jako przykry obowiązek, prawda?
Czyli raczej powołanie niż zawód, prawda?
Ja myślę, że ratownictwo górskie w dużej mierze opiera się na powołaniu, bo większość ludzi, którzy służą w ratownictwie górskim, no, nie są dlatego, że daje im to jakąś wymierną korzyść, prawda? Tylko chcą. Po prostu chcą. Wynika to z ich przekonania, z powołania. Robią to z pasji, dlatego że chcą pomóc innej osobie.
Mhm, dziękuję. Mamy słuchacza kolejnego. Proszę bardzo, halo.
Widzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego. Pozdrawiam naczelnika Grupy Beskidzkiej, pana Jurka Siodłaka. Pozdrawiam ratowników. Pozdrawiam księdza Szczepana. I chciałem takie świadectwo wyrazić w stosunku do księdza Szczepana. Księże Szczepanie, Stwórca obdarzył Ciebie szczególnymi talentami. Ty nie zakopałeś tych talentów, ale je jak najbardziej, halo?
Tak, słucham.
Ale jak najbardziej po prostu rozwinąłeś. Rozwinąłeś je, gdzie z Twojego kapłaństwa, kiedy pojawiłeś się na szczyrkowskiej ziemi, stanąłeś w tej malowniczej dolinie pomiędzy Skrzyczym a Klimczokiem, nad brzegiem potoku Żylica i tutaj w szczególny sposób padło ziarno Twojego kapłaństwa, bo z tego kapłaństwa zrodzili się wspaniali księża pochodzący z parafii szczyrkowskiej i również ratownicy, między innymi Dawid, który jest obecny w studiu, ratownik, to rodzice jego kształtowali się na niwie Twojego kapłaństwa, uczestnicząc w oazie szczyrkowskiej parafii. I to właśnie ty w Szczyrku podjąłeś ten trud służby, jakże ciężkiej służby, z czerwonym swetrem i błękitnym krzyżem na piersi. To właśnie ty, jak ten Samarytanin, niosłeś nieraz pomoc w górach potrzebującym. Kiedy już wszyscy ratownicy zjechali z dyżuru, pomagałeś turyście, który złamał nieszczęśliwie nogę w okolicy Starej Łąki, gdzie już praktycznie nie miał siły i czasu na to, aby wezwać pomoc, bo ta pomoc znikąd by nie przyszła, bo wtedy, tak jak mówię, w górach nie było telefonów, żeby zaalarmować tą stację. Dzisiaj, tak jak mówię, mamy tą możliwość. Jest piękna aplikacja na smartfony i bardzo proszę, aby pokazać wszystkim słuchaczom, telewidzom, jak ona wygląda, jak funkcjonuje. No i poza tym pozdrawiam. Niech Matka Boża błogosławi twojej pracy w kapłaństwie, w szczególności w tej ciężkiej służbie w GOPR-ze. No i nasza Pani Królowa Beskidu Śląskiego, Matka Pana naszego, Szczyrkowska, współmożycielka, niech błogosławi tobie, wszystkim ratownikom. I mam jeszcze takie pytanie do naczelnika, żeby troszeczkę również nam nadmienił sytuację dzisiejszego, powiedzmy, sprzętu w GOPR-ze. Aczkolwiek znam doskonale postać pana naczelnika i pamiętam, kiedy w 1988 roku po katastrofie, po trzęsieniu ziemi w Armenii kierował przygotowaniami, żeby wysłać grupę taką po prostu dosyć mocną goprowców, strażaków na ziemię armeńską. Jak wtedy wyglądał, powiedzmy, sprzęt, którym żeśmy dysponowali, powiedzmy, my jako strażacy, a pan naczelnik jako GOPR. I wiemy, że dzisiaj to się wszystko zmieniło, więc żeby troszeczkę też na marginesie o tym sprzęcie dzisiejszym powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże, niech będzie pokolenie Chrystus.
Na wieki wieków. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiam.
Pan Marian dotknął takiego tematu, bo mówimy o historii, mówimy o ewolucji, dotknął tematu sprzętu. No. Wiele rzeczy się zmieniło na przestrzeni lat, a rzeczywiście pamiętam te początki, to jeszcze uczyliśmy się 40-30 lat temu, jak to było. Znosiliśmy poszkodowanych na tak zwanym bambusie. To tak trochę wyglądało, jakby leśnicy znosili, łowczy znosili zwierzynę na takim patyku wiązaną za nogi i ręce. Była to taka siatka specjalna, do której kładło się poszkodowanego i rzeczywiście na takim bambusie. Oczywiście to początkowo był bambus, później to już była taka rura z aluminium, znosiło się poszkodowanych. Dzisiaj to jest tak szeroki asortyment sprzętu różnego rodzaju, noszy do śmigłowca, noszy do jazdy po śniegu, noszy, którymi się transportuje za pojazdem czterokołowym, czyli quadem, skuterem śnieżnym. No szereg specjalistycznych rzeczy, rzeczywiście jest to ogromna ilość technicznej takiej wiedzy i sprzętu. Ale pan Marian też wspomniał taką jedną rzecz. Rzeczywiście powiedział o Armenii, o trzęsieniu ziemi. Trzeba rzec, że ratownicy górscy, co prawda górscy w nazwie i górscy, bo obecni w górach na co dzień, 24 godziny na dobę, służą swoją pomocą również w naszym kraju, ale również i za granicami w sytuacjach takich bardzo krytycznych. I miałem rzeczywiście ogromny zaszczyt razem z ratownikami z Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyć w 1988 roku w akcji niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii, ale pomagaliśmy również ofiarom powodzi, które dotykały nasz kraj w ostatnich latach, wykorzystując nasze kwalifikacje, umiejętności, czy to na górskich wodach, czy wodach szybko płynących, bo i taka specjalizacja jest w ratownictwie górskim, czy opuszczając się, czy zjeżdżając na linach ze śmigłowców wiszących w powietrzu do ludzi w domach, które były otoczone wodą i nie można było ludzi stamtąd w żaden inny sposób ewakuować. Więc to ogromne doświadczenie. To jest też dowód na to, że ta wiedza i pasja, którą się kierują ratownicy, ona może być bardzo, bardzo szeroko wykorzystana. My zawsze mówimy, obyśmy nie musieli korzystać z tych umiejętności, no ale mamy takie sytuacje, choćby te powodzie w ostatnich latach, które dotykały nasz kraj, gdzie rzeczywiście ta wiedza i umiejętności się bardzo przydawały.
Mówimy o sprzęcie, co prawda, ale wiem, że wykorzystujecie też w ratownictwie zwierzęta. Psy chyba dokładnie, tak?
Mamy. Akurat w naszej grupie mamy trzy takie psy ratownicze. Poszukiwawcze. Wykorzystujemy ich głównie do akcji poszukiwawczych, czyli jeżeli ktoś się zgubi w górach, dysponujemy przewodników psów wraz właśnie z psami ratownikami jako pierwsze zespoły na miejsce zdarzenia. Mamy trzy takie zespoły, one są informowane zaraz na samym początku takiej akcji, no i spełniają swoją rolę właśnie w trakcie takich akcji poszukiwawczych. taki pies, bo często takie pytanie jest zadawane, co się dzieje z tym psem, jeżeli on nie pracuje. No tak więc no, nie jest on jak kład czy skuter śnieżny w garażu, czy broń Boże w budzie gdzieś przy stacji centralnej. Nie, no wiadomo, że pies jest przywiązany do swojego pana, do przewodnika, ratownika górskiego. Jest on cały czas z nim. Tak więc tu jest taka dodatkowa misja, tak jak wcześniej mówiłem o tej specyfice, że każdy swoje miejsce próbuje znaleźć w tej organizacji. To są koledzy, którzy właśnie w byciu przewodnikiem się realizują i tu chwała im za to, że chcą to brzemię nieść na swoich ramionach, no bo jest to ciężka praca, prawda? Nie tyle bycie ratownikiem, ale przewodnikiem psa.
No tak.
To też jego opiekunem na co dzień.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Prosimy bardzo, słuchamy pana już.
Mówi Józef Sanoka. Chciałem szczęść Boże, chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich i szczególnie zwrócić się do księdza Gacka, którego sylwetkę poznałem na Eucharystii przy pięknym kościółku w Gliczarowie. Wiem, że ksiądz napisał piękną monografię o kapliczkach górskich. I mam dwa pytania. Po pierwsze, czy można, jest szansa nabycia tej monografii, czy może będzie wznowienie? I drugie pytanie, jakie było wrażenie pierwsze księdza, jak ksiądz wszedł na giełd? Przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Józefie, pozdrawiamy i księdza prosimy o odpowiedź.
No ile razy byłem na Giewoncie, to trudno mi jest policzyć. Tak dużo razy. Ale jedno jest charakterystyczne wejście, mianowicie o 12 w nocy z przewodnikiem Toczeńskim, też jestem przewodnikiem, Jasiem z Tarnowa, poszliśmy na setną rocznicę postawienia krzyża na Giewoncie. No i wyszliśmy tam około godziny 5 rano. No, kolega oczywiście bał się niedźwiedzi, że gdzieś tam z kosówki wylezie i go pogoni, ale jakoś wyszliśmy wspólnie i o godzinie 5.15 odprawiłem na Giewoncie mszę świętą przy pięknie wschodzącym słońcu. I oczywiście transmitowaliśmy tą mszę świętą przez radio UKF. Także nawet był odbierany ta msza święta w Krakowie. Nie? No i bym powiedział, że to było najwspanialsze i wejście, i widoki, i przeżycie tej setnej rocznicy postawienia krzyża właśnie na Giewoncie, co wielu uczestnikom się nie udało ze względu na to, że przyszła niesamowita ulewa i gradobicie i po prostu spędziła spod Giewontu. No tam kilku wyszło, ale szkoda, bo potrudzili się z Zakopanego, bodajże 3 szlakami szli na górę, więc no, stało się jak się stało. Przyroda była silniejsza od wszystkich. To jest jedno. A druga odpowiedź to nakład został wyczerpany prawie całkowicie. Został mi tylko bodajże jeden egzemplarz. Nie, a o wznowieniu to oczywiście, że myślałem, ale nie zupełnie dokończyłem. Natomiast param się, jeżeli można powiedzieć, to w tej chwili oprócz tego, że pracuję jeszcze czynnie w GOPR-ze, w centrali, biorę tam dyżury, to próbuję pisać coś dla ratowników. I na przykład napisałem dwa tomy już tych modlitewników ratownika górskiego. Jeden jest z 2004 roku, a ten jest ostatnio wydany. Więc te modlitewniki to jest inny rodzaj modlitwy niż my używamy, bo przeważnie to my umiemy mówić Zdrowaś Mario, co ja nie przeczę, że to jest jedna z piękniejszych modlitw, czy Ojcze Nasz, bo Pan Jezus nauczył nas, ale chodzi o to, że ratownik, który przeczyta sobie ten modlitewnik, znajdzie się w sytuacji, w której no, zachodzi potrzeba westchnienia do Pana Boga. No, na przykład powiedzmy, że mu pękł kask na głowie, bo tam coś mu spadło, nie? I on w tym momencie może modlić się do Pana Boga, że dziękuję, że uchronił go ten kask od śmierci nawet. Więc myślę, że tego typu myśli możesz zaczerpnąć z tego modlitewnika każdy ratownik, który korzysta z tego, bo to rozdaje akurat ratownikom. I jeszcze mam taką jedną książkę, dosyć duża. Jest ta książka dotycząca kazań, które zostały wygłoszone niezambony, czyli po prostu takie nietypowe. No trudno by powiedzieć, że one by się przyjęły zambony, ale no też jakiś sposób jest dotarcia do ludzi, którzy są w terenie, czyli po prostu no wśród przyrody, wśród lasów, rzek, potoków i wtedy się tam odbywa Najświętsza Ofiara i wtedy się wygłasza takie specjalne kazanie, które trafia do tych ludzi w tym miejscu i przy tej okazji. Na przykład kiedyś wygłosiłem kazanie na Starych Wierchach pod tytułem Stworzenie Boże, jakim jest pies. I bym powiedział, że no, słuchaczy tak zafascynowałem tym kazaniem, że można było słyszeć, na wolnym powietrzu oczywiście, latającą muchę. No, ale to dotyczyło stworzenia, które służy człowiekowi. Ja tej książce mam, natomiast tak jak powiedziałem, to był tytuł książki Sakrum na szlakach tatrzańskich. No, może będzie znowione kiedyś. To dziękuję bardzo za uwagę panu.
Może gdzieś jeszcze uda się znaleźć, czy w internecie, czy w księgarniach. Postaramy się zakończyć tę część telewizyjną jedną z modlitw za 2-3 minutki. Natomiast jeszcze jedno takie pytanie, które chciałbym na koniec zadać. Jaką rolę odgrywa takie dobrze wykształcone sumienie, czy takie podejście moralne do tego, co panowie wykonujecie? Czy to ma jakieś znaczenie, czy to są pewne impulsy, którymi się człowiek kieruje raczej? Pan Dawid jest wyznaczony.
Jeżeli chodzi o sumienie, to generalnie każdy z ratowników winien być sumiennym w staraniu i w dążeniu do pomagania drugiej osobie. I tak też się dzieje. W ratownictwie nie może być coś niezapięte na ostatni guzik. I tu ta sumienność mobilizuje do tego, by ten ostatni guzik zapinać. W akcji nie może być brawury, wszystko musi być zgodnie z procedurami, które nas obowiązują. I te procedury są dla nas takimi przykazaniami, a sumienie każdego ratownika rozlicza go osobiście po każdej akcji. Myślę, że tutaj to sumienie właśnie ma swoje miejsce.
Mówimy tak naprawdę o jednej ważnej rzeczy, czyli o przykazaniu miłości. I ono jest naprawdę takim sztandarem dla ratowników.
Dziękuję. No, kończy nam się czas, więc pozostaje mi zaprosić naszych widzów na część radiową, która o 21.30. Tak jak wspomniałem, chcemy zakończyć tę naszą część telewizyjną modlitwą. Ksiądz Szczepan na początku, przed jeszcze programem, zaproponował, by była to modlitwa za zmarłych ratowników, którzy na służbie odeszli z tego świata. Boże nasz miłosierny, byłeś na ziemi, jak i my teraz. Tak wielu ludziom pomogłeś. Zanoszę do Ciebie, Panie, prośbę. Przyjmij do swej chwały naszych kolegów, ratowników, nasze koleżanki służby górskiej. Wiesz, Panie, że okazywali ratowanym miłosierdzie, miłość, poświęcenie. Widziałeś ich, Panie, oddanie. Nieśmiało Cię pytam, Boże, czy nie mógłbyś zabrać ich do siebie, aby cieszyli się szczęściem w niebie? Jesteś, Boże, wszechmocny. Przebaczyłeś Łotrowi i wziąłeś go do siebie. Niech posługa naszych braci i sióstr pełna miłości i miłosierdzia pobudzi Ciebie, Boże, do litości. Nie jesteśmy święci, ale oddani służbie. Oni odeszli na wieczność, chcemy im pomóc. Policz im dobre czyny, nie patrz, Boże, na złe. Przebacz im, miłość znaczy u Ciebie więcej niż grzech i zło. Przebacz, Panie, bo kochali Ciebie, kochali jak Ciebie, też i ratowanych. Na krzyżu okazałeś wzór najwyższej miłości. Oni byli też cali bez reszty dla innych. W ludziach cierpiących dostrzegali Ciebie. Jak mogli nie pomóc, jak mogli nie okazać miłości. Za ich miłość przyjmij ich do siebie. Za ich miłosiernie przygarnij ich do siebie. Za ich oddanie bliźnim weź ich do siebie. Za ich poświęcenie daj im wytchnienie u siebie. Za ich oddane życie bliźnim miej ich u siebie. Oni nie jeden raz klęczeli przed ratowanym, jakby przed Tobą, Panie. Swoją posługą mówili pacierze do Ciebie, jak bardzo Cię kochają w tym ratowanym. Przebacz im winy, przyjmij do siebie. Zasłużyli na to. Daj im łaskę, abyśmy idąc ich śladami, doszli do Ciebie, Boże, służąc wiernie pod błękitnym krzyżem dla bliźnich. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Thank you.